Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu Olivera Sacksa to popularno-naukowy zbiór esejów i historii klinicznych, wydany po raz pierwszy w 2007 roku. Autor, neurolog i znakomity popularyzator nauki, bada w nim, jak muzyka oddziałuje na pamięć, ruch, emocje, percepcję oraz poczucie własnej tożsamości. Nie buduje jednej zamkniętej teorii muzykalności. Zamiast tego zestawia przypadki osób, u których choroba, uraz lub nietypowy rozwój neurologiczny ujawniają zaskakującą rolę dźwięku w pracy mózgu. Opisuje m.in. nagłe pojawienie się silnej potrzeby grania, niezdolność rozpoznawania melodii, muzyczne halucynacje, zachowaną pamięć wykonawczą u osób z ciężką amnezją oraz terapeutyczne znaczenie rytmu. Sacks łączy obserwację medyczną z wiedzą o kulturze i własnym doświadczeniem słuchacza. Celem książki nie jest udowodnienie, że muzyka zawsze leczy, lecz pokazanie, że angażuje rozległe sieci mózgowe i może pozostawać dostępna wtedy, gdy inne drogi kontaktu ze światem zawodzą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, muzyka nie ma jednego ośrodka w mózgu, lecz uruchamia rozległe sieci. Jedna z najważniejszych tez Sacksa brzmi, że nie istnieje pojedynczy, łatwy do wskazania ośrodek muzyczny. Słuchanie i wykonywanie muzyki wymaga jednoczesnego rozpoznawania wysokości dźwięku, rytmu, barwy, melodii, harmonii i struktury czasowej. Do tego dochodzą pamięć, uwaga, przewidywanie kolejnych fraz, reakcje emocjonalne oraz w przypadku gry lub śpiewu, precyzyjna koordynacja ruchu. Dlatego uszkodzenia neurologiczne nie odbierają muzyki w prosty, jednolity sposób. Jedna osoba może zachować rytm, ale nie rozpoznawać melodii. Inna może słyszeć poprawnie, lecz stracić zdolność odczuwania muzycznej spójności. Jeszcze inna, mimo poważnych problemów z pamięcią codziennych zdarzeń, nadal potrafi grać skomplikowane utwory. Sacks wykorzystuje te rozbieżności jako metodę poznawczą. Gdy określona funkcja przestaje działać, można lepiej dostrzec, z jakich elementów składa się zwykłe doświadczenie muzyczne. Książka przeciwstawia się więc zarówno romantycznej wizji muzyki jako czystej tajemnicy, jak i nadmiernemu uproszczeniu, że jest ona produktem jednego mechanizmu biologicznego. Muzykalność okazuje się zespołem powiązanych, ale częściowo niezależnych zdolności. To wyjaśnia, dlaczego reakcje na tę samą kompozycję bywają neurologicznie i emocjonalnie tak odmienne. Po drugie, amuzja. Synestezja i hipermuzykalność pokazują różne granice percepcji. Sacks opisuje tak zwane muzyczne niezgodności, aby podważyć przekonanie, że każdy człowiek słyszy muzykę w zasadniczo taki sam sposób. Amuzja, czasem nazywana głuchotą muzyczną, może sprawiać, że melodia nie jest odbierana jako uporządkowana całość, a różnice tonu lub relacje harmoniczne stają się trudne do uchwycenia. Nie oznacza to zwykłego niedosłuchu. Osoba może słyszeć dźwięki, a mimo to nie rozpoznawać melodii, fałszu czy emocjonalnej logiki utworu. Na drugim biegunie znajdują się przykłady niezwykle nasilonej muzykalności, bo w tym osoby z zespołem Williamsa, u których zainteresowanie muzyką i wrażliwość na nią mogą być szczególnie silne. Autor omawia też synestezję, gdzie bodźce dźwiękowe mogą łączyć się z doświadczeniem barw lub innych wrażeń. Te przypadki nie służą egzotyzowaniu pacjentów. Ich sens polega na pokazaniu, że to, co uznajemy za naturalne słuchanie, jest złożoną interpretacją mózgu. Percepcja muzyki obejmuje nie tylko rejestrację fal dźwiękowych, ale też organizowanie ich w znaczące wzory. Sacks zachowuje ostrożność wobec prostych ocen. Czy dany wariant jest wyłącznie deficytem, czy darem? Ta sama wyjątkowa wrażliwość może być źródłem przyjemności, ale także przeciążenia, obsesyjnego skupienia lub trudności w codziennym funkcjonowaniu. Po trzecie, pamięć muzyczna może przetrwać tam, gdzie pamięć autobiograficzna zanika. Dirtius w części poświęconej pamięci Sacks przedstawia szczególnie istotne rozróżnienie między pamięcią muzyczną a pamięcią epizodyczną, czyli pamięcią własnych przeżyć. Osoby z ciężką amnezją mogą nie pamiętać rozmowy sprzed kilku chwil, a zarazem zachowywać zdolność grania, czytania nut, dyrygowania lub rozpoznawania rozległego repertuaru. Nie dowodzi to, że muzyka jest prostym kluczem do odzyskania wszystkich utraconych wspomnień. Autor opisuje również ograniczenia takich nadziei. Uczenie informacji w formie piosenki nie musi przywracać zdolności korzystania z nich jako ze świadomej wiedzy o własnym życiu. Muzyka może aktywować zachowane umiejętności i emocjonalną obecność, ale nie zastępuje uszkodzonych systemów pamięci. Właśnie ta ostrożność stanowi mocną stronę książki. Sachs nie przedstawia terapii muzycznej jako cudownego rozwiązania. Pokazuje raczej, że pamięć nie jest jedną funkcją, lecz zbiorem różnych systemów. Powtarzalność, metrum, sekwencja i praktyka wykonawcza tworzą trwałe ślady, które mogą być organizowane inaczej niż wspomnienia wydarzeń. Dla osoby z demencją lub amnezją znana piosenka może czasowo przywrócić kontakt, ekspresję i poczucie ciągłości. Nie jest to pełne cofnięcie choroby, lecz realny dowód, że część osobowego świata może trwać w formie muzycznej. Po czwarte, rytm wspiera ruch. Lecz terapia muzyczna ma jasno określone granice. Sachs analizuje związek muzyki z ruchem, zwłaszcza na przykładzie osób z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami wpływającymi na inicjowanie oraz płynność działania. Rytm może dostarczać zewnętrznej struktury czasowej, która pomaga zsynchronizować krok, gest lub serię czynności. Gdy spontaniczny ruch staje się spowolniony i nieregularny, wyraźny puls muzyczny bywa punktem odniesienia dla układu ruchowego. Znaczenie ma tu nie tylko motywacja czy poprawa nastroju. Muzyka porządkuje czas działania, a jej przewidywalny przebieg może ułatwiać rozpoczęcie i podtrzymanie ruchu. Autor pokazuje również, że śpiew i granie angażują ciało w sposób odmienny od biernego słuchania. Wykonawca musi przewidywać, regulować oddech, utrzymywać tempo i reagować na błędy. Jednocześnie książka nie pozwala sprowadzić terapii muzycznej do hasła, że odpowiednia melodia leczy neurologiczne schorzenia. Efekty zależą od rodzaju choroby, stanu konkretnej osoby, znajomości muzyki i warunków zastosowania. Muzyka może poprawić funkcjonowanie w danej chwili, ułatwić rehabilitację albo stworzyć drogę kontaktu, ale nie usuwa automatycznie przyczyn uszkodzenia mózgu. Ta różnica jest praktycznie ważna. Rzetelne wykorzystanie muzyki wymaga indywidualnej obserwacji i traktowania jej jako wsparcia, a nie uniwersalnego zamiennika leczenia. Na koniec, muzyka kształtuje emocje i tożsamość. Nawet gdy nie przekazuje dosłownych treści, Sachs stale wraca do paradoksu muzyki. Jest ona w dużej mierze abstrakcyjna i, szczególnie w formie instrumentalnej, nie przekazuje twierdzeń o świecie tak jak język. Mimo to potrafi wywołać intensywną radość, smutek, napięcie, ukojenie, a czasem lęk lub przymusowe powracanie melodii. Książka omawia m.in. muzyczne obrazy słuchowe, natrętne melodie i halucynacje muzyczne. Dzięki temu pokazuje, że muzyka nie zawsze jest dobrowolną rozrywką. Może pojawiać się w umyśle bez zewnętrznego bodźca i silnie organizować uwagę. Zarazem znajome utwory często wiążą się z okresami życia, relacjami, językiem domu i doświadczeniami wspólnotowymi. W wielu przypadku osób z otępieniem lub ograniczoną możliwością ekspresji mogą odsłonić zachowane reakcje emocjonalne i społeczne. Sachs nie twierdzi, że każdy utwór ma jeden, uniwersalny sens. Reakcja zależy od historii słuchacza, kontekstu kulturowego oraz indywidualnej neurologii. Jednak zdolność muzyki do budowania poczucia ciągłości pozostaje wyraźna. Człowiek może nie umieć opowiedzieć własnej historii, a mimo to rozpoznać pieśń, wejść w jej rytm lub odzyskać możliwość wspólnego działania z innymi. W tym ujęciu muzyka nie jest dodatkiem do tożsamości. Bywa jednym z jej najbardziej odpornych nośników. Podsumowując, muzykofilia będzie wartościową lekturą dla melomanów, muzyków, terapeutów, osób pracujących w ochronie zdrowia oraz czytelników zainteresowanych neurologią bez specjalistycznego przygotowania. Skorzystają z niej również bliscy ludzi żyjących z demencją, chorobą Parkinsona, amnezją lub nietypowymi zaburzeniami percepcji, o ile potraktują książkę jako źródło rozumienia, a nie podręcznik samodzielnego leczenia. Jej praktyczna wartość polega na uważniejszym spojrzeniu na muzykę jako na możliwe narzędzie kontaktu, regulacji emocji, organizacji ruchu i podtrzymywania zachowanych umiejętności. Wartością intelektualną jest natomiast przekonujące ukazanie, że pamięć, słuch, ruch i emocje nie działają w izolacji. Na tle książek popularnonaukowych o mózgu dzieło Sachsa wyróżnia forma. Zamiast zaczynać od modeli, wykresów i szerokich deklaracji, wychodzi od konkretnych ludzkich doświadczeń, a następnie ostrożnie wyciąga z nich wnioski. Dzięki temu neurologia nie staje się zbiorem osobliwości, lecz sposobem rozumienia różnorodności ludzkiego funkcjonowania. Autor nie ukrywa także niepowodzeń ani granic muzycznych interwencji, co chroni tekst przed prostym zachwytem nad terapią. Jedyną wadą dla części odbiorców może być esejowy, mozaikowy układ oraz silniejsza obecność tradycji muzyki klasycznej niż popularnej. Nie jest to więc kompletna teoria muzyki ani systematyczny podręcznik neurobiologii. To znakomita, empatyczna mapa przypadków, która uczy słuchać nie tylko utworów, lecz także niezwykłych dróg, jakimi mózg tworzy więź z dźwiękiem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Oliver Sacks, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.